Pokój braterstwu. Przywożę wam pozdrowienia od tych, którzy nie przyjechali z Przychojca tutaj. Większość pojechała na drugą konwencję do Chełma. No i kilka osób już tych najstarszych zostało. I od nich przywożę pozdrowienia i od moich rodziców, teściów, Bratysław Sygnowskich też przywożę pozdrowienia. Życzę wam błogosławieństwa. Tak na tej konwencji, jak i w życiu codziennym. Drodzy braterstwo, podstawą moich rozważań będą wydarzenia z Nowego Testamentu. I tak już jak brat przewodniczący wspomniał, słowa Pana Jezusa. Słowa, które są hasłem dzisiejszej konwencji. Ja jestem droga, prawda i żywot. Słowa te często są cytowane przez chrześcijan. Sztandarowe. Powiedziałbym nawet, że słowa są oklepane już. A jednocześnie zawierają bardzo głęboką treść. Tak głęboką, że cielesny człowiek tego nie pojmuje. Tak jak nie rozumieli tego uczniowie. Pan Jezus powiedział to zdanie w pewnym kontekście. W szczególnej chwili. Przypomnijmy sobie te zdarzenia. Pod koniec swojej misji Pan Jezus chciał przygotować uczniów do swojego odejścia. I od pewnego czasu zaczął o tym mówić. No ale uczniowie tego nie rozumieli. Doszło nawet do tego, że Piotr napominał Pana, że mówi takie rzeczy. Po pewnym czasie Jezus miał nadzieję, że ta informacja, choć częściowo, ale dotarła do nich. Po ostatniej wspólnej wieczerzy sprawdza wiedzę apostołów. Dzisiaj bracia, którzy mówią wykłady, którzy czy prowadzą badania, czasami zadają nam słuchającym takie sprawdzające pytania. Przez takie pytania otrzymują informacje, czy słuchacze rozumieją, czy zapamiętują treść rozważań i lekcji. Dla słuchaczy takie pytania też są korzystne, ponieważ mobilizują do pilnego słuchania i do robienia notatek. Pan Jezus nie zadaje pytania, ale mówi skrótami, sugerując, że uczniowie już powinni wiedzieć, co on ma na myśli. Między innymi mówi tak, że odchodzi do Ojca, aby przygotować miejsce dla swoich najbliższych. Uczniowie jednak nie rozumieli intencji mistrza. Osobiście lubię mówić skrótami. No i często mi to się zdarza. I ci, co mnie znają, to wiedzą, co mam na myśli. Ale zauważyłem, że nieraz są osoby, które nie wiedzą, o czym mówię. A zdarzyło się i tak, że ktoś zrozumiał to, co mówiłem. Przynajmniej tak mi się wydawało. No i byłem zadowolony. Po czasie okazało się, że zrozumiał całkiem inaczej, niż ja się spodziewałem. Takie sytuacje pokazują, jak czasami trudno jest przekazać innym jakąś informację, czy też posiadaną wiedzę. Tym bardziej, gdy mamy ograniczony czas i staramy się to zrobić w sposób szybki. Pan Jezus często mówił, używając porównań i skrótów. Przy wspomnianej rozmowie też je zastosował. I w Ewangelii Jana, 14 rozdziale, w wersecie 2 mówi tak. W domu ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. Jest wiele mieszkań, wiele miejsca. I patrząc na boski wszechświat, nawet nie próbujemy tłumaczyć, jakie to miejsca, jakie mieszkania. Nie słyszałem nawet, żeby ktoś mówił o przygotowaniu przez Jezusa miejsca i miał na myśli budowanie domów lub sprzątanie pomieszczeń. Idę przygotować wam miejsce. Słowa te sugerują, że Pan Jezus miał na myśli swoich wiernych naśladowców, swój Kościół. Że była konieczność przygotowania dla nich warunków. Wiemy, że u Pana Boga są zastępy anielskie. Skoro są i funkcjonują, to mają do tego stworzone warunki. Można powiedzieć, że mają swoje mieszkanie. Jak to dokładnie wszystko wygląda? Jak działa? Dokładnie nie wiemy. Zanim człowiek został stworzony, też było przygotowane dla niego miejsce. A ile trwało przygotowanie miejsca dla człowieka? Trwało 6 dni epokowych. Kościół Boży jest nowym stworzeniem, nieistniejącym do tej pory. Trzeba mu było przygotować odpowiednie warunki. Skądinąd wiemy, że jest to bardzo chwalebne miejsce, nieśmiertelne, boskie. Ja sobie to tak wyobrażam, że dzieje się to na podobieństwo przygotowania stanowisk w firmie. Trzeba najpierw określić funkcję, przygotować zasady rekrutacji, podstawy prawne i tym podobnie. Być może, że każdy ze 144 tysięcy członków Kościoła będzie miał inną funkcję. Wiemy, że gwiazda od gwiazdy różnić się będzie. Na to wskazuje też fakt, że każdy z wierzących przechodzi różne doświadczenia. Słowa idę i przygotuję sugerują, że nie będzie to jeden moment. Potrzeba na to czasu. Ten proces przygotowania rozpoczął się przyjściem Jezusa na ziemię. Następnie była Jego śmierć, wzbudzenie, niebostąpienie do Ojca. Wszystko po to, aby przygotować miejsce. Dowodem na to, że to miejsce zostało przygotowane, było zesłanie Ducha Świętego w dniu Zielonych Świąt. Czy tak rozumieli wypowiedź uczniowie? Nie. Przeczytajmy 5 werset 14 rozdziału Ewangelii Jana. Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Uczniowie całkowicie nie zrozumieli słów Jezusa. Rozumieli, jak my to mówimy, literalnie, po ludzku. Myśleli, że mówi o jakiejś podróży. Jednej z tych, które często odbywał. Nie dziwimy się temu, ponieważ wiemy, że nie posiadali Ducha Bożego, który wprowadził ich, jak powiedział Pan Jezus w Ewangelii świętego Jana w 16 rozdziale, w wersecie 13, we wszelką prawdę. Wiemy, że po otrzymaniu tego Ducha mieli szerokie spojrzenie na sprawy Boże. Zrozumieli postępowanie, zrozumieli wypowiedzi Pana Jezusa, jak również, albo nawet słowa proroków Starego Testamentu. Ale to wszystko nastąpiło po zesłaniu Ducha Świętego. I tutaj mała dygresja do naszego życia. Nie poznamy dobrze Boga bez pomocy Ducha Świętego. Zaś nie otrzymamy Go, jeżeli nie będziemy prosić o Niego. Możemy osłuchać się z prawdą. Możemy nawet dyskutować na jej temat. Możemy nią się zabawiać, bo sprawia nam to przyjemność. Jednak doświadczenie albo doświadczenia prędzej czy później pokażą, czy zrozumienie woli Boga było powierzchowne, czy też prawdziwe, uczynione mocą Ducha. Często takim papierkiem lakmusowym są nasze zachowania, gdy usłyszymy wypowiedź brata odbiegającą od mojej oceny. Mogą być też nasze wypowiedzi, nasze telefony, nasze listy podpisane słowem brat czy siostra, ale w treści zaprzeczające, że pisali je brat lub siostra w Chrystusie. Takie rzeczy na pewno nie przeszłyby przez cenzurę Słowa Bożego. Nasze życie, nasze pragnienia, nasze dążenia świadczą, czy mamy Ducha Bożego, czy też nie. Ale wróćmy do tematu. Podczas rozmowy z Jezusem uczniowie nie wiedzieli, o co mu chodzi. Co na to Pan Jezus? Nie tłumaczy swoich słów, ani nie naśmiewa się z ich zrozumienia. Odpowiada tak. 6 werset 14 rozdziału. Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Czy wszystko stało się jasne? Obawiam się, że nie. Dla uczniów była to twarda mowa. Taka sama, jak mówił o chlebie żywota. Na pewno jednak coś zrozumieli, bo nie zadawali więcej pytań. Mogli zrozumieć, że Jezus jest najważniejszą osobą w dziele pojednania. Że tylko przez Niego można zbliżyć się do Pana Boga. Uczniowie na początku swojej drogi za Nim nie bardzo wiedzieli, kim On jest. Ale po pewnym czasie otworzyły im się oczy i powiedzieli tak. Przeczytamy słowa z Ewangelii Jana, 6 rozdział, werset 69. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Te słowa mogły ucieszyć Pana Jezusa, ponieważ w ten sposób pokazali, że posiedli cząstkową wiedzę i zrozumieli, kim jest Jezus. Ta wiedza pozwoliła im chodzić za Jezusem. I również pozwoliła być im miłym dla Jezusa. Słowa, te, które usłyszeli, ja jestem droga i prawda i żywot, mogły utwierdzić ich w tym przekonaniu, że jest On Synem Bożym i zwrócić ich uwagę na jeszcze jedną ważną sprawę. Jako Żydzi byli wyuczeni, że dostęp do Pana Boga jest przez co? Przez kapłanów, przez świątynię, przez ofiary i przez inne ceremonie. Słowa, które usłyszeli, pokazują, że jest inny sposób kontaktu z Panem Bogiem. Inny niż ich dotąd uczono. Syn Boży nie mówi, że to, co wierzyli do tej pory, jest złe i bez sensu. Nie mówi nic i nie krytykuje przestrzegania świąt i innych zasad żydowskich. Mówi, że jest nowa droga do Boga. Droga, której nie znali. Mówi o drodze, której do tej pory nie było. Tą nową drogą do Boga jest On, Jezus. Ta lekcja była rewolucyjna jak na tamte czasy. Rewolucyjna jak dla Żydów przestrzegających zakon. Uczniowie wierzyli Jezusowi. Chodzili za Nim, choć byli tacy, którzy odeszli. Jednak ich wyobrażenie o misji, jaką miał Jezus do spełnienia, było dalekie od rzeczywistości. Widać to choćby po ich wypowiedziach podczas rozmowy w drodze do Emaus. Wtedy wyraźnie powiedzieli o swoich oczekiwaniach. 3 dni po śmierci Jezusa mówią, że spodziewali się czegoś innego. Spodziewali się wyzwolenia spod panowania okupanta rzymskiego. Mieli nadzieję, że będą sprawować ważne funkcje w nowym królestwie. Nawet dyskutowali między sobą, który z nich jest największy, najważniejszy. Ich oczekiwania legły w gruzach. I choć ich zrozumienie było przyziemne, a wiedza bardzo płytka, to jednak serca ich były szczere, ufne i oddane Jezusowi. Widział to Pan, cenił i miłował ich za to. I może to ich zrozumienie dziwi nas dzisiaj, ale ta szczerość i ufność w Jezusa pozwoliła im dotrwać do zesłania Ducha, który otworzył im oczy zrozumienia. I od tej chwili zaczęli postrzegać inaczej wszystkie wydarzenia. Jak więc patrzyli apostołowie na słowa: ja jestem droga i prawda i żywot, po zesłaniu Ducha Świętego? Trochę wiemy o tym z listów apostołów. Za chwilę spróbujemy przeanalizować kilka fragmentów. Słowa te były odpowiedzią na prośbę: Panie, pokaż nam drogę za Tobą, bo my jej nie znamy. To pytanie tkwiło w ich głowach nie od dzisiaj. Ich serca ciągle mówiły: Panie, my chcemy żyć tak, jak Tobie się podoba. Panie, my chcemy Tobie służyć. Panie, mistrz, odpowiadając im na to pytanie, użył skrótu i powiedział tak: postępowanie za mną to droga, to prawda, to żywot. Jak to potem zrozumieli apostołowie? Poszukajmy wyjaśnień w wypowiedziach apostołów. Otwórzmy więc list apostoła Pawła do Żydów, 10 rozdział, i czytajmy od wersetu 19. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni. Apostoł pisze do braci z Żydów i przywołuje świątynię. Jak wiemy, świątynia składała się z dziedzińca, miejsca świętego i miejsca najświętszego. W poprzednim rozdziale apostoł mówi, że ta świątynia była wyobrażeniem prawdziwej, a wchodzenie do niej to zbliżanie się do Pana Boga. Wejście do miejsca najświętszego to wstąpienie przed oblicze samego Pana Boga. Jest to pewnego rodzaju droga. Droga, na którą człowiek może i powinien wstąpić, jeżeli chce być w społeczności z Bogiem. I dosłownie tak mówi apostoł w następnym wersecie, werset 20. drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę. To jest przez ciało swoje. Droga ta prowadzi przed tron naszego Pana Boga. Rozumiemy, że mimo tego, że pisze te słowa do Żydów, to dotyczą się one wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa. Czytajmy dalej. Oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Apostoł mówi w przeczytanych wersetach o wielkich rzeczach. Ale w tym wersecie 22 mówi również o bardzo ludzkich sprawach. Wymienia trzy rzeczy. Szczere serce, złe sumienie i obmycie na ciele. Tymi słowami zwraca naszą uwagę na nasze życie, na nasze uczynki, na naszą moralność. Kochani braterstwo, ten 10 rozdział listu do Żydów rozpoczyna się słowami, albowiem zakon zawierają w sobie tylko cień przyszłych dóbr. Dalej apostoł mówi o kapłanie, o ofiarach, o uświęceniu przez ofiarowanie Jezusa, o karze za podeptanie krwi przymierza. Są to sprawy niecodzienne, wymagające szerokiej wiedzy i analizy słów Biblii. Ale między tymi głębokimi naukami mówi o pobudzaniu do miłości i dobrych uczynków. Dlaczego? Dlatego, że apostoł Paweł zrozumiał przesłanie swojego mistrza. Postępowanie za nim to nie tylko nabożeństwo i intelektualne studiowanie Słowa Bożego. To również, albo przede wszystkim, codzienne życie. Bez oczyszczenia ciała z widocznego grzechu, bez dobrych uczynków, bez szczerego serca nie można wstąpić na drogę za Jezusem. Jezus poinformował uczniów, że jeżeli chcą przyjść do Boga, to muszą Go naśladować. Postępowanie za Nim, ta droga za Jezusem, to postępowanie uczciwe i sprawiedliwe. To uczynki pełne miłości i przyjemne dla innych. Takie, jak Jezus czynił podczas swojej pierwszej obecności. Ja jestem droga. Ja jestem wzorem postępowania. Rozumiał tak każdy z apostołów. Dla potwierdzenia przywołajmy jeszcze 13 rozdział listu do Koryntian. Apostoł Paweł uzupełnia to, co powiedzieliśmy. Przeczytajmy 13 rozdziału, werset 3. I choćbym rozdał całe mienie moje, swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Podstawą naszych uczynków powinna być miłość. Miłość do Boga i braci. Bo jeżeli czynimy dobrze z innych pobudek, to ma to znaczenie. I jest to przyjemne dla innych. Ale dla Pana Boga ważny jest tylko kubek wody podany w imieniu Chrystusowym. Dlaczego? Dlatego, że taka jest Jego wola. Dlatego, że przez ten uczynek uwielbię Jezusa i Boga. Dlatego, że On traktuje ten uczynek jakby Jemu uczyniony. Miłość ma prowadzić nas do dobrych uczynków. Nie zapominajmy o tym, gdy prowadzimy wciągające nas dyskusje na temat, czy miłość jest największa, czy najważniejsza. Przeczytam kilka urywków na temat miłości ze straży, dlatego, że mnie one zaskoczyły. Przypomniały mi, do czego ma mnie miłość prowadzić. Jest to pierwszy numer z tego roku. Artykuł pod tytułem Miłość jest sprawą nadrzędną. I cytuję. Miłość jest zatem sprawą nadrzędną, gdyż niezależnie od tego, jak wielką zdobylibyśmy mądrość, jakimi posługiwalibyśmy się talentami, jak wielką mielibyśmy wiarę i nadzieję, nie doprowadziłoby nas to wszystko do królestwa. I następny cytat. Stanowi ona, miłość, sprawdzian przydatności do królestwa. Zauważyliście oratorstwo? Jeżeli nie nauczę się miłować, również i trudnego brata w zborze, to nie wejdę do królestwa. A teraz pytanie. Czy można miłość ukryć? Powiedzieć, że mam ją w sercu. Że mam ją, tylko jej nie widać. Można? Myślę, że nie. Następny cytat. Miłość będzie przejawiała się w naszych słowach, wyrazie twarzy, tonie głosu oraz podejmowanych działaniach. Inny cytat. Większa jest jej skłonność do czekania, do cierpliwego wspierania tych, którym nie od razu udaje się osiągnąć zamierzone cele. Kierujący się miłością człowiek pamięta o swoich własnych próbach i trudnościach w podobnych sprawach. I teraz zdanie, które szczególnie mi się podoba. Chrześcijanin jest prawdziwym dżentelmenem, a chrześcijanka prawdziwą damą w najwspanialszym znaczeniu tego słowa. Koniec cytatów. Jak, braterstwo, mierzycie się tą miarą miłości? Posiadacie ją? Czy inni ją widzą? Bo ja muszę jeszcze popracować nad tym. Ale wiem, że jest to jedyna rzecz, która może być we mnie doskonała. Początki takiej miłości widział Jezus w uczniach, których powoływał. I nawet w ostrożnym Natanaelu, który patrzył na ludzi bardzo zachowawczo, który uległ ludzkiej pokusie szufladkowania ludzi według pochodzenia czy nazwiska. Jezus znał jego uczciwe postępowanie i powiedział tak. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, werset 47. A gdy Jezus ujrzał Natanaela idącego do niego, rzekł o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Gdy Pan przywołał jakiś jego sekret, ten nie kombinuje, nie szuka innego poparcia swojej oceny i swojego zachowania, ale od razu przyznaje Jezusowi rację. I nie ma wątpliwości w stosunku do kogoś z Nazaretu. Zauważyłem, że jak kogoś w swoim umyśle przypiszę do przysłowiowego Nazaretu, to trudno z niego wyjść. Natanael tak nie robił. Natanael wiedział bardzo mało o Jezusie. Jednak Pan widział w nim coś i pochwalił go. nasuwa się pytanie. Czy ta sytuacja pokazuje, że można być naśladowcą Pana i można być Mu miłym, a jednocześnie posiadać znikomą wiedzę o Nim? Przyglądnijmy się początkom chrześcijaństwa. Apostołowie posiadali małą wiedzę i zostali powołani przez Pana Jezusa. Inni uczniowie, którzy chodzili za Jezusem, przyjmowali chrzest Janowy, który był chrztem pokuty. Chrzest ten był również deklaracją odstąpienia od złego postępowania i powrotu do zakonu, powrotu do uczciwego i moralnego życia. Podobnie zaczyna każdy chrześcijanin. Mówi o tym apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale. Zacznijmy od pierwszego, czytam od pierwszego wersetu. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę. Apostoł nawołuje do moralnego życia. Mówi podobnie jak Jan do grzesznych Żydów. Dalej mówi jednak tak. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. I tutaj dodaje: zapragnijcie duchowego mleka. Apostoł apeluje o rozwój duchowy, o wzrost świadomości. Świadomości swojego stanu i grzechu, który nas obciąża. Czyli jedynie uczciwe postępowanie nie wystarcza. Jest tylko pierwszym krokiem, a za nim potrzeba zrobić następny krok. Dokładnie tak samo działo się z apostołami. Słuchali, ale nie rozumieli. Nie rozumieli, więc co robili? Więc pytali. To pogłębianie zrozumienia jest niekończącym się procesem. Po co to wszystko? Odpowiada na to apostoł w piątym wersecie. A wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Czyli to zrozumienie prowadzi do rozwoju naszego wewnętrznego życia. Stajemy się kamieniami nie martwymi, ale żyjącymi, chociaż ciągle ociosywanymi. Z kolei nasz osobisty rozwój ma budować społeczność. Przez śpiew, przez wspólne badanie, przez odwiedzanie się wzajemne, przez rozmowy i pracę. W ogóle przez przebywanie ze sobą. To wszystko rozbudza w naszym sercu wielką wdzięczność do Stworzyciela. A wtedy możemy składać do Boga modlitwy, które są Mu przyjemne przez Jezusa. Wtedy możemy składać ofiary przyjemne Bogu. Czy nasz zbór będzie takim domem duchowym, zależy od naszego zaangażowania w osobistym rozwoju. Tak rozumieli apostołowie. Jest to prawda do dnia dzisiejszego. I właśnie to przykazał im Jezus, mówiąc słowa: ja jestem prawda. Obserwuj moje życie, analizuj moje słowa, a poznasz potrzebną prawdę o Bogu i o człowieku. Ja jestem żywym obrazem niewidzialnego Boga. Wszystko, co robię i mówię, pochodzi od Niego. Patrząc na mnie, poznasz Jego wolę i Jego plan zbawienia człowieka. To wszystko jest zawarte w tym jednym skrócie. Ja jestem prawda. Jest oczywiste, że każdy z nas ma inne możliwości umysłowe. Każdy z nas może osiągnąć różny poziom świadomości. Ale każdy z nas musi mieć pragnienie wiedzy. Nieświadomość jest niebezpieczna i jest naszym wrogiem. Apostoł Paweł, pisząc list do Efezjan, tak powiedział o poganach. To jest 4 rozdział listu do Efezjan, werset 18. Mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Nieświadomość powoduje przyćmienie umysłu. A powodem nieświadomości jest zatwardziałość serca. Jeśli więc nie ma w nas dążenia do zgłębiania wiedzy biblijnej, to coś nie tak jest z naszym sercem. To, że tutaj jesteśmy, jest dowodem na to, że pragniemy wiedzy, a nasze serca nie są zatwardziałe. Tak wierzę. Staramy się również w naszym codziennym postępowaniu zachować umiar, być sprawiedliwym, uczciwym, być miłym dla innych. Mamy też staranie o naszą moralność. To pokazuje, że kroczymy właściwą drogą. Ale czy to wystarczy, aby osiągnąć życie wieczne? Przechodzimy teraz do ostatniego słowa z wypowiedzi Pana Jezusa. Ja jestem żywot. Co to znaczy? Wróćmy do słów z listu do Żydów, 10 rozdziału. W wersecie 19 czytaliśmy, że mamy wstęp do świątyni przez co? Przez krew Jezusa. Znaczy to, że wejście na tą drogę mamy otwartą przez Jego śmierć. Chciałbym zwrócić braterstwa uwagę na werset 21, 10 rozdziału. Przeczytajmy jeszcze raz te słowa. Jest tu mowa o Panu Jezusie oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Słowa te znaczą, że jest on na wzór arcykapłana żydowskiego kapłanem w duchowej świątyni. Jedną z ról kapłana było to, że jak ktoś przychodził złożyć ofiary Bogu, to przynosił swój dar do kapłana. Kapłan zaś składał ofiary Bogu na ołtarzu. Również w dzień pojednania to kapłan wchodził do miejsca najświętszego i kropił, aby przebłagać Pana Boga. I odwołując się do tego, apostoł powiedział tak w 9 rozdziale listu do Żydów, a w wersecie 24. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Po co Pan Jezus szedł do świątyni? Ano po to, abyśmy mogli postępować tą samą drogą. Co to znaczy? Czy nie wystarczą nasze dobre chęci, nasze pobożne życie i znajomość? Niestety nie wystarczą. Żeby wejść na tą drogę, niezbędny był Jezus, który odkupił nas swą krwią, czyli złożył okup za Adama, a w nim za cały rodzaj ludzki. Jednak samo oczyszczenie z grzechu Adamowego nie byłoby wystarczające. Spróbujmy to wyjaśnić. Przed chwilą powiedzieliśmy, że wchodząc na drogę za Jezusem, musimy mieć dobre i uczciwe życie. Następnie pragniemy i zdobywamy wiedzę. Oczywiste jest, że w miarę rozwoju naszej świadomości i poznania nasze uczynki powinny być jakie? Gorsze? Nasze uczynki powinny być lepsze. Nasza miłość się rozwija, a przez to nasze postępowanie jest piękniejsze i milsze dla współbraci i otoczenia. Wydaje się to oczywiste. Ale rzeczywistość jest jednak trochę inna. Żyjemy w niedoskonałych warunkach, w grzesznym ciele, w otoczeniu grzesznych ludzi. Często popełniamy grzechy, których nie chcielibyśmy czynić, których się wstydzimy. I zazwyczaj przypisujemy to naszej niedoskonałości lub naszym genom. I jest to prawda. Każdy z nas ma starego człowieka, który daje mu się we znaki w czasie najmniej oczekiwanym. Powoduje on, że czasami zachowujemy się, jak to ktoś trafnie nazwał, jak trudny brat. Zapominamy o słuchaniu i na każdy temat mamy, w cudzysłowie, najlepszą odpowiedź. Życie z nami zaczyna być ciężkie i niesympatyczne. Potrafimy zrobić lub powiedzieć coś, co z góry wiemy, że sprawi to innym przykrość. Taki stan, takie zachowanie jest złe. Musimy pilnować samych siebie i walczyć z tym złem, które siedzi w nas. Żeby skutecznie walczyć, musimy najpierw uświadomić sobie swoje braki. Musimy przed samym sobą przyznać się do naszej słabości. Musimy przed samym sobą wyznać nasze grzechy. Wtedy możliwa jest poprawa, gdy jesteśmy świadomi swoich błędów. Wtedy możemy przeprosić i starać się naprawić swój błąd czy głupotę. Ale nie zawsze jest to możliwe. Wiemy to z doświadczenia. Jak wtedy utrzymać społeczność z Bogiem? Na nasze szczęście Pan Jezus cierpiał 3,5 roku jako ofiara za grzech. Właśnie za takie grzechy, które czynimy niechcący po naszym poświęceniu. Dlatego apostoł Jan pisze tak w swoim pierwszym liście, w 2 rozdziale, werset 1 i 2. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Zrozumieli to apostołowie i wiedział to Jezus, dlatego powiedział: ja jestem żywot, wasz jedyny ratunek. Nie ma możliwości osiągnięcia życia bez pomocy Pana Jezusa. Potrzebujemy orędownika, który wstawia się za nami i pomaga nam dojść do celu, do życia nieśmiertelnego. Podsumujmy. Pan Jezus powiedział na stwierdzenie apostołów: nie wiemy, dokąd idziesz. Jak możemy znać drogę? Pan Jezus odpowiedział: ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Dla nas znaczy to, po pierwsze, droga. Naśladowanie Jezusa w uczciwym życiu, to moralność, to życie sprawiedliwe i przyjemne dla innych. Po drugie, prawda, życie duchowe, zrozumienie nauk i naszej roli w społeczności i pracy, jaką mamy czynić, to również świadomość grzechu. I trzecie, żywot. Pełne korzystanie z ofiary Jezusa, a na jej podstawie z przebaczenia naszych grzechów uczynionych przed i po poświęceniu. Tylko na tej podstawie możemy żyć wiecznie. Drodzy braterstwo, sprawdzajmy, o ile to możliwe, to i codziennie, czy Jezus ciągle jest naszą drogą. Sprawdzajmy, czy jest dla nas prawdą, w którą wierzymy całym sercem. Sprawdzajmy, czy wciąż żyje w nas nowe stworzenie. Taka analiza pomoże nam wejść do niebieskiego królestwa. Życzę tego Wam i sobie. Amen.